sobie może jeszcze nawiązać do tematu mszy z modlitwą uzdrowienia. Ksiądz John Baszapora był pytany przez księży, dlaczego na twoich mszach Pan Jezus uzdrawia, a na naszych nie. No i odpowiedział im pytaniem, a czy wy w ogóle oczekujecie tego, że Pan Jezus będzie uzdrawiał? I to dopowiedzenie wydaje mi się, że łączy się bardzo dobrze z tym, co mówił ksiądz biskup wczoraj o tych nieprzewidzianych interwencjach Ducha Świętego, które należą do istoty Kościoła. Pytanie tylko, czy my tego oczekujemy. Jeżeli tak, to wtedy może działać. I tak sobie myślę, że temat, do którego zostałem zaproszony, dziękuję, jest być może jednym z tych elementów właściwie nieoczekiwanych interwencji Ducha Świętego i też ten kierunek, który się pojawia dzisiaj, żeby widzieć ten obszar jako miejsce działania łaski Bożej i miejsce, gdzie koniecznie trzeba uwzględnić działanie Ducha Świętego. Proszę nie traktować mnie jako eksperta od uzdrowienia międzypokoleniowego. Tak jak większość moich przedmówców, po prostu z tym tematem, z tą rzeczywistością zostałem skonfrontowany. Wcześniej się, dopóki nie zostałem egzorcystą, w ogóle się tym nie interesowałem. A kiedy pojawiła się konieczność modlitwy o uwolnienie, rozeznania też przyczyn zniewolenia czy opętania, no to wtedy wypłynęły tematy związane właśnie z tymi relacjami pokoleniowymi. Mój temat chciałbym w czterech punktach ująć. Najpierw tło fenomenologiczne problemu, tak skrócone, bo czasu nie jest za dużo. Następnie recepcja katolicka uzdrowienia, czy też przebaczenia międzypokoleniowego i następnie kontrowersje oraz wnioski. Tytułem wstępu podzielę się z Państwem doświadczenie z wczoraj. Jadąc tutaj, zatrzymałem się w Skarżysku Kamiennej. Pewna rodzina poprosiła mnie o pomoc i modlitwę nad dzieckiem. 2-3-letni Jasio, który odkąd oni wrócili z Anglii, był remont mieszkania, coś dziwnego zaczęło się z nim dziać. Takie napady płaczu, lęku, połączone z tym, że zatrzymuje się tylko w jednym miejscu w przedpokoju i ma wzrok utkwiony w tylko właśnie to jedno miejsce, tak jakby coś widział i coś by go po prostu niemalże magicznie trzymało. Zaczęliśmy rozmawiać o potencjalnych przyczynach takiego, powiedzmy, no, rodzaju jakiegoś dręczenia ze strony złego, bo inne czynniki naturalne czy psychologiczne zostały wykluczone. I okazało się, że babcia matki była kobietą mocno zamkniętą na łaskę, jeśli nie powiedzieć zniewoloną, ponieważ sama dokonała 3 aborcji i namawiała wiele kobiet do tego, żeby również dzieci usuwały. Matka tego Jasia, czyli wnuczka tej kobiety, sama dopiero w pewnym sensie świeżo nawrócona, miała też 3 poronienia, tak więc ta ingerencja jakby ducha śmierci, mówiąc tak bardzo technicznie, była daleko idąca. Z kolei ze strony ojca tego dziecka, znów babcia, już nie pamiętam szczegółów, ale również zamknięte serce na łaskę. No i cóż, pozostaje tylko modlić się o to, żeby jeżeli potencjalnie tu jest przyczyna problemów tego dziecka, żeby oddać to Bożemu miłosierdziu, modlić się o przecięcie duchowych więzów, jeżeli takowe istnieją. I moje doświadczenie pokazuje, że zazwyczaj taka modlitwa bardzo pomaga. Zazwyczaj taka modlitwa przynosi pokój dziecku i uwolnienie. To taki przykład na wstęp. Proszę pozwolić, że niektóre fragmenty będę czytał, żeby być w miarę precyzyjnym przede wszystkim. Obok wymiaru psychicznego czy społecznego w relacjach międzyludzkich, bo to mówimy o relacji, ten aspekt duchowy będzie nas interesował najbardziej. Duchowość człowieka to wchodzenie w relacje z osobami ludzkimi i podobnie z ludźmi. No i tak na przykład relacja małżeńska, która została podniesiona do godności sakramentu, jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski, obecności Boga i jego działania. Duchowy wymiar tej relacji wyraża się m.in. na płaszczyźnie przekazu wiary następnemu pokoleniu. Tylko w oparciu o więź z Bogiem, jaką jest wiara rodziców i chrzestnych, Kościół dopuszcza chrzest dzieci. Warunkiem jest wychowanie w wierze, czyli stały proces towarzyszenia dziecku w budowaniu i pogłębianiu osobistej relacji z Bogiem, oberwaniu miłością. To jest katechizm numer 1255. I w tym miejscu chciałbym zwrócić naszą uwagę, jeszcze w ramach pewnego tła, na kanony 12, czy punkty w katechizmie 1263 i 1264. Gdyż one dotyczą skutków sakramentu chrztu i skutków grzechu. W numerze 1263 czytamy: chrzest odpuszcza wszystkie grzechy, grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech. W tych, którzy zostali odrodzeni, nie pozostaje więc nic, co mogłoby przeszkodzić im w wejściu do Królestwa Bożego, ani grzech Adama, ani grzech osobisty, ani skutki grzechu, wśród których najcięższym jest oddzielenie od Boga. Jest tu mowa o przywróceniu więc komunii z Bogiem zniszczonej przez grzech pierworodny. Drugi z nich, numer 1264 stwierdza, pokazuje drugą stronę medalu. Ochrzczonym pozostają jednak pewne doczesne konsekwencje grzechu, takie jak cierpienie, choroba, śmierć, nieodłączne od życia w ułomności, takie jak słabości charakteru, a także skłonność do grzechu, którą tradycja nazywa pożądliwością lub metaforycznie zarzewiem grzechu, fomes peccati. Pożądliwość ta jest pozostawiona nam do walki, dla walki. Nie może ona szkodzić tym, którzy nie dają jej przyzwolenia i mężnie opierają się jej z pomocą łaski Jezusa Chrystusa. Mowa jest więc tutaj o niedoskonałej dyspozycji człowieka do nawiązywania komunikacji prowadzącej do trwałej komunii osób w miłości. Doczesne konsekwencje grzechu objawiają się więc na płaszczyźnie zarówno psychosomatycznej, jak i duchowej. Wolność od doczesnych skutków grzechu rodzi się pośród duchowej walki. Relacja z drugim człowiekiem może w tej walce wzmacniać bądź osłabiać, leczyć bądź ranić. Katechizm stwierdza, że z powodu grzechu chrzest może nie przynosić owoców zbawienia. To jest numer 1272. Gdzie sakrament nie przynosi owoców zbawienia, konieczna jest nowa ewangelizacja, czy ewangelizacja, której elementem chciałbym, żebyśmy widzieli, żeby to było właśnie uzdrowienie, modlitwa, uzdrowienie pokolenia. I teraz druga część tego tła to jest człowiek, historia życia człowieka i pracy, który to upowszechnił, odkrył dla naszych czasów, zwłaszcza wieku XX. Dr Kenneth McCall urodził się w Chinach w 1910 roku, ukończył medycynę w Edynburgu, wrócił do Chin jako chirurg oraz misjonarz, jest Anglikaninem. W czasie II wojny światowej był internowany przez Japończyków razem ze swoją żoną i dzieckiem. Doświadczenia pracy medycznej w Chinach doprowadziły go do odkrycia ścisłych związków pomiędzy niektórymi rodzajami chorób a działaniami duchowych sił zła. Po wojnie wrócił do Anglii, pracował jako internista, zrobił dodatkową specjalizację z psychiatrii, napisał wiele artykułów, książek opisujących leczenie chorób psychicznych, nerwowych oraz uzdrawiającą moc modlitwy i eucharystii. Ta prezentacja jest autorstwa księdza Mieczysława Piotrowskiego, który to zamieścił na łamach Miłujcie się. Po uzyskaniu specjalizacji z psychiatrii dr Kenneth McCall zrozumiał, że wiele emocjonalnych problemów ma swoją przyczynę w braku biochemicznej równowagi i temu można łatwo zaradzić, stosując odpowiednie lekarstwa. Jednak istnieje wiele głębokich zranień w psychice i w sferze duchowej człowieka, które potrzebują innego rodzaju terapii. Rosnąca liczba zgłaszających się pacjentów skarżyła się na cierpienia spowodowane obecnością wokół nich duchów lub niepokojeniem przez głosy z innego świata, które były słyszane tylko przez chorych. Tego rodzaju objawy są dla psychiatry niczym więcej tylko urojeniami i oznakami psychozy. W miarę upływu czasu dr McCall przekonał się jednak, że w wielu przypadkach doświadczenie obecności duchów i realność słyszanych przez niego głosów nie była urojeniem. Niektóre głosy były wynikiem obecności złego ducha w następstwie praktykowania np. okultyzmu. Inne wydawały się neutralne i nieszkodliwe, prosiły tylko o pomoc. Czasami pacjent był w stanie stwierdzić, że to jest głos jakiegoś krewnego, który niedawno umarł, ale najczęściej nie potrafił ducha zidentyfikować. Kim były te nieproszone, niespokojne duchy? Dlaczego i w jaki sposób zniewalały swoją obecnością ludzi? Dzięki starannej i często bolesnej analizie historii życia swoich pacjentów, dr McCall powoli zaczął odnajdywać odpowiedzi na te pytania. Relacje między dwoma osobami zostają nawiązane dzięki dobrowolnej zgodzie obydwu stron. Mogą jednak osiągnąć taki stopień, w którym jedna osoba jest pasywna, całkowicie uzależniona od tej drugiej, a wtedy traci ona swoją osobową tożsamość, swój niezależny psychologiczny rozwój. Najczęściej pasywny partner jest nieświadomy utraty własnej tożsamości, jest całkowicie niezdolny do tego, aby o własnych siłach uwolnić się od tego uzależnienia. Ten stan określany jest jako syndrom bycia posiadanym. Wielu chorych umysłowo pacjentów doktora McCall cierpiało z powodu utraty własnej tożsamości na skutek takiego właśnie uzależnienia od osoby żyjącej. Syndrom bycia posiadanym został już opisany w roku 60 w Journal of Mental Science, przy czym na tamtym etapie zalecano, autor dr Japa zalecał jako terapię elektrowstrząsy. Zdaniem innych psychiatrów bardziej skutecznym sposobem leczenia jest zerwanie uzależniających więzów pomiędzy osobą kontrolowaną i kontrolującą. Dr McCall podkreśla, że gdy dokona się to podczas modlitwy, a osoba uzależniona odda się Bogu pod całkowitą jego kontrolę, to wtedy następuje uwolnienie. Trzeba jednak pamiętać, że jest to proces długi, czasem bolesny. Trzeba się poddać sumiennie, ufnie, aż do całkowitego uzdrowienia. Najpierw konieczne jest zerwanie wszelkich złych, uzależniających więzów z osobą kontrolującą. Następnie trzeba całym sercem wszystko przebaczyć tej osobie i oddać swoje życie Chrystusowi, by tylko On był jedynym Panem i przewodnikiem na drogę życia. Warto podkreślić, że dr McCall rozeznawał to wszystko podczas wieloletniej praktyki lekarskiej i szczegółowej analizy przeróżnych przypadków chorobowych, historii życia pacjentów, ich rodzin oraz relacji międzyosobowych, w tym relacji między osobami żyjącymi i zmarłymi. I to go doprowadziło do przekonania, że wiele chorób wynika z braku przebaczenia, praktykowania różnych form okultyzmu, dziedziczenia po przodkach nienaprawionego zła, niesprawiedliwości oraz krzywd. Wielką pomocą w zrozumieniu wzajemnej zależności między ludźmi było odkrycie przez doktora McCall ewangelicznej prawdy, że wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Rzymian 12:5. Wybierając zło, człowiek zrywa więzy z Chrystusem i oddaje się pod panowanie duchowych sił zła. Te szybko zniewalają i w miejsce Chrystusowej miłości, która przynosi szczęście i tworzy wspólnotę, wprowadzają destrukcyjne siły, które niszczą harmonię duchowo-cielesną w człowieku. Ta moc zła, jako przyczyna różnorakiego ludzkiego cierpienia, potęguje się i jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Jedynym skutecznym lekarstwem uwalniającym ludzi od tych złych mocy jest miłość Jezusa Chrystusa. Przez swoją śmierć, zmartwychwstanie Chrystus zwyciężył największe zło, przebaczył wszystkie grzechy i każdemu człowiekowi dał udział w tym zwycięstwie poprzez sakrament pokuty, chrztu, pokutę, Eucharystii. Odkrycie tej prawdy stało się dla doktora McCall punktem zwrotnym w jego terapii leczenia różnego rodzaju chorób. Korzystając z całej dostępnej wiedzy medycznej, po szczegółowych badaniach przeprowadzał diagnozę choroby i najpierw stosował powszechnie przyjęte metody leczenia. Gdy okazywały się nieskuteczne, szukał źródeł choroby w braku przebaczenia, w uzależniających i niszczących tożsamość więziach z innymi ludźmi, w okultyzmie, nienaprawionych krzywdach popełnionych w rodzinie i temu podobne. Rysował drzewo genealogiczne rodziny chorego i szukał przyczyn choroby w złych relacjach łączących jego pacjenta ze zmarłymi przodkami lub z żyjącymi członkami rodziny. Ponieważ leczenie farmakologiczne i psychiatryczne nie dawało poprawy, uświadamiał swoich pacjentów, że konieczne jest, by przez modlitwę zrywali więzy z siłami zła i nawiązywali osobisty kontakt z Bogiem. Niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia powroty do zdrowia w wyniku takiej modlitwy sprawiły, że dr Kenneth sam zaczął organizować dla swoich pacjentów msze święte, gdyż Eucharystia najbardziej uobecnia miłość Chrystusa w jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu i dlatego jest najskuteczniejszym lekarstwem niszczącym wszelkie moce zła. I jeden z przykładów, które w swojej książce dr McCall zamieszcza dziesiątki właściwie. Otóż jeden z pacjentów miał 30 lat, był nauczycielem, miał na imię Cliff. Pragnął się wyleczyć z homoseksualizmu oraz to były czasy, kiedy jeszcze ludzie chcieli się leczyć z homoseksualizmu. Oraz z irracjonalnego lęku przed kobietami i nawiązywaniem normalnych relacji z innymi ludźmi. Leczenie farmakologiczne okazało się nieskuteczne, psychiatryczne nie przyniosło poprawy. Dr McCall porozmawiał z jego mamą i dowiedział się szczegółów z okresu, gdy nosiła Cliffa pod swoim sercem. Była to dobra kobieta, zaangażowana w życie swojej parafii. W czasie ciąży pracowała w szpitalu jako pielęgniarka. Podczas nocnych dyżurów dopuściła się zdrady małżeńskiej, kilkakrotnie współżyjąc z jednym z pacjentów. Takie postępowanie matki bardzo negatywnie odbiło się na psychice dziecka, jego myśleniu i traktowaniu kobiet. Matka szczerze wyspowiadała się i poprosiła syna o przebaczenie zła, które mu wyrządziła. Wzruszony szczerością matki Cliff wybaczył jej i nastąpiło pełne przebaczenie, które doprowadziło do zerwania zniewalających więzów strachu, gniewu i awersji. Doprowadziło do całkowitego uwolnienia Cliffa od skłonności homoseksualnych oraz lęku przed kobietami. Dzisiaj ten człowiek ma rodzinę i jest szczęśliwym mężem i ojcem. Dr McCall w książce Uzdrowienie drzewa rodzinnego pisze, że zerwanie złych, zniewalających więzów z drugą osobą i powierzenie Chrystusowi kontroli nad swoim życiem działa tak samo skutecznie w przypadku ludzi ochrzczonych i nieochrzczonych. Popatrzmy na recepcję teraz katolicką tego sposobu modlitwy. Zarówno w duszpasterstwie, jak i w literaturze problem uzdrowienia drzewa rodzinnego pojawia się w dwóch obszarach, mianowicie w praktyce uwalniania i w praktyce uzdrowienia. I najpierw kontekst uwalniania. Dla owocności modlitwy o uwolnienie kluczową sprawą jest poznanie przyczyn zniewolenia. Do starej praktyki, na przykład egzorcystów, należą pytania, rozeznanie właśnie kontekstu rodzinnego o to, co się działo w poprzednich pokoleniach. Z odpowiedzialnością osoby zniewolonej za otwarcie na wpływ złego ducha łączy się bardzo często odpowiedzialność osób najbliższych, którzy w znacznym stopniu mogą się przyczynić do otwarcia drzwi, przez które duchy nieczyste mają dostęp do człowieka. Wpływ ten może wyrażać się w różnego rodzaju opresjach, jak również być jednym z elementów oddziaływania zniewalającego. Chciałbym teraz obficie posłużyć się propozycją księdza Tournion du Clos, który opublikował taką książkę Uwolnienie z mocy złego ducha, praktyczny przewodnik, i stwierdza w niej, że o wiele większej liczbie przypadków niż powszechnie się sądzi, okazja, którą wykorzystuje demon dla dręczenia człowieka, na przykład obrażanie, posiadanie go czy nawet opętanie, już od czasu dzieciństwa bierze się z grzechów i przewinień rodziców. Jeśli w Bożej perspektywie chodzi ostatecznie o zbawienie całego człowieka i wszystkich ludzi, to nie bez znaczenia jest zabezpieczenie się przeciw wpływowi, który demon mógł zyskać na całą rodzinę, wpływowi, który dany człowiek dziedziczy i który możemy w dalszym ciągu przekazać. Cytuję cały czas. Możemy tego dokonać, prosząc Boga o zaopiekowanie się linią genealogiczną naszej rodziny. W celu uzdrowienia naszego drzewa genealogicznego i zatrzymania przekazywania szkodliwych wpływów, nawet klątw, które mogą dosięgnąć także krewnych z linii bocznych, należy prosić Pana o przebaczenie tym, którzy zgrzeszyli, a przez naszą modlitwę wyrzeczenia i powołanie się na krew Jezusa przeciąć te więzy, które leżą u źródła całego zła. Co proponuje ksiądz Duclos? To jest 15 punktów. Postawa najpierw błagalna, by obmywać wszystko w krwi Chrystusa, wszystko, co mogło obrazić Boga w życiu rodziny. Proponuje między innymi w tej perspektywie odprawianie mszy świętych za przodków, którzy tego potrzebują, i to w formie tak zwanej gregorianki genealogicznej, chociaż słowo gregorianka o tyle jest nietrafne, że czegoś innego dotyczy, ale jest związane z tym, że chodzi o 30 mszy. Ponieważ jeżeli podliczymy przodków w czterech pokoleniach, to jest 30 osób. Praktyka ta, jego zdaniem, stanowi przede wszystkim akt miłości wobec naszych przodków, czy też potomków, może iść to w drugą stronę, jeśli chodzi o ludzi, którzy już są w wieku podeszłym. Trzeba wszystkie zgrzechy i serca przebaczyć, prosząc też w modlitwie przodków zmarłych w stanie łaski, by się modlili za osobę, która prosi dla siebie o uwolnienie od skutków grzechów pokolenia. Tutaj tłustym drukiem w punkcie 5, w celu większej skuteczności powinniśmy się starać uświadomić sobie wszystkie zranienia, błędy, niedostatki, negatywne wpływy, które mogły się naszym przodkom przytrafić. W ten sposób określamy jak najszerszy cel naszej modlitwy, oczyszczamy pamięć rodzinną z różnych ukrytych spraw, rzeczy niewypowiedzianych, które często znajdują się u źródła blokad i międzypokoleniowych relacji o charakterze psychologicznym, przybierających często formy patologiczne. Taki jest cel modlitwy uwolnienia, jaka potem następuje i którą każdy może zgodnie ze swoją wolą wypowiedzieć. To jest propozycja, żeby każdy chrześcijanin, nie każdy, ale każdy, kto zauważa jakieś obciążenia na sobie, widzi to w życiu swojej rodziny, sam może taką modlitwę odprawić. Jeśli wiemy na podstawie pewnego źródła, albo mamy przynajmniej uzasadnione przypuszczenie, że mogły zostać popełnione poważne przewinienia, o których będzie zaraz mowa, należy poprosić kapłana o zastosowanie specjalnej modlitwy i w ramach tej modlitwy proponuję, by chrześcijanin sam odmówił egzorcyzm Leona XIII. Zalecana jest też dobra spowiedź ze swoich grzechów, oczywiście z osobistych win. Na koniec uwaga, że nie chodzi o aspekt Bożej sprawiedliwości, gdy mowa o karach za grzechy, lecz przede wszystkim o nieskończone miłosierdzie umożliwiające zbawienie dusz naszych przodków, które mogą tego potrzebować. Uwaga jest ciekawa, że na mocy tajemniczego zrządzenia opatrzności choroba i różne zaburzenia, jakie musimy cierpieć, są czasami jedynym sposobem, aby mogli oni przypomnieć się naszej miłości. Czyli na dręczenie czy choroba nieraz jest przypomnieniem człowiekowi, że on się zaczął modlić za swoich przodków, bo ich po prostu zapomniał. A problem jest o tyle ciekawy. Na jednej z rekolekcji dla młodzieży rozdano karteczkę z prośbą: napisz imiona swoich rodziców i dziadków. I okazuje się, że 40% młodzieży nie zna imion swoich dziadków. Także mamy taki fenomen pewnego wykorzenienia, a w kontekście właśnie obciążeń rodzinnych to może się stawać również blokadami w wierze, w rozwoju wiary tych osób, tych młodych ludzi. Ksiądz Duclos odwołuje się do fragmentu Barucha 3:1-8, gdzie jest modlitwa do Pana Boga. Ty, Pan i Bóg nasz, jesteś Bóg i nasz, dlatego będziemy Cię chwalić. Dlatego bowiem dałeś bojaźń Twą sercą naszym, byśmy wzywali imienia Twego, żebyśmy Cię chwalili na wygnaniu naszym, ponieważ odwracamy od serc naszych wszelką niegodziwość przodków, którzy grzeszyli przed Tobą. Oto my dzisiaj na wygnaniu, gdzie rozproszyłeś nas na pośmiewisko, przekleństwo i za karę za wszystkie niegodziwości przodków, którzy odstąpili od Pana Boga naszego. To wstęp i zaczyna się modlitwa o przebaczenie tych grzechów, które zostały popełnione w rodzinie. Krótki cytat. Błagam teraz Pana Jezusa, by zechciał oczyścić swoją najdroższą krwią wszystkie pokolenia mojej rodziny, które tego potrzebują. I teraz z czego ma to dokona się to oczyszczenie? A więc okultyzm, spirytyzm, magia, przepowiadanie przyszłości, przynależność do masonerii, wszystko, co zostało, wszystkie obszary, które zostały oddane szatanowi, teraz ja przekazuję pod Twoje panowanie, Jezu Chryste, spraw, by członkowie mojej rodziny poszukiwali od tej pory tylko Twojej świętej woli. Fragment oczywiście cytuję, bo za długo by to trwało. Drugi punkt. Odrzucam wszystko, co mogło być nieuporządkowane i nieszczęśliwe w małżeństwach mojej rodziny. Niech zostaną unicestwione wszystkie smutki będące owocami nieszczęśliwych małżeństw. Przebacz przodkom zachowania, które mogły zhańbić święty sakrament małżeństwa, niewierność, zdrada czy rozwody. Następny obszar. Proszę o oczyszczenie drzewa mojej rodziny od wszystkich zranień, których ofiarami mogły być dzieci. Sporomin, aborcji, niechcianych czy pozamałżeńskich ciąż, niezaakceptowanych dzieci. Proszę o wybaczenie wszelkiego zła, jakie moi przodkowie mogli wyrządzić swoim dzieciom. Następny obszar. Oddaję Panie i proszę, byś uzdrowił głębokie blizny wyryte przez grzech nieczystości. Odrzucam wszystkie postawy jak cudzołóstwo, kazirodztwo, perwersje, nadużycia seksualne, brutalność, masochizm, sadyzm, infomania, rozwiązłość, prostytucja itd. Rozkaż wszystkim demonom, które są związane z tymi formami nieczystości, aby natychmiast odeszły, pada nawet tutaj imię Asmodeusza. Piąty obszar. Niech Twoja krew uzdrowi wszystkie choroby umysłowe, które mogły pozostawić ślad w moich genach. Wszelkie nienormalne zachowania u osób z mojej rodziny, wszelkie nieuporządkowania osobowości, kompleksy, wady, blokady, aspołeczne zachowania, fobie, wszelkie formy autodestrukcji, złe nawyki itd. Następny obszar to przemoc. Jeśli się dopuścili przodkowie, proszę o uwolnienie. Zabójstwa, torturowanie, więzienia, korupcja, wykorzystywanie, oszustwa, szantaż itd. Dalej. Mocą Ducha Świętego kładę, modli się osoba zainteresowana, kres wszelkiego rodzaju antypatią zakorzenionym w mojej rodzinie, wszelkiemu fanatyzmowi religijnego, sporom politycznym itd. Dalej. Proszę w szczególny sposób za osoby, które zmarły przedwcześnie, które były niewystarczająco kochane, których nie opłakiwano po śmierci, których nie pochowano w godny sposób, za które się nie modlono. Wszelkie formy eutanazji, odrzucenia życia, zabójstwo, otrucia, spalenie, zasztylowanie, powieszenie. Także to są bardzo szczegółowe takie. Też tych, którzy popełnili samobójstwo. Następny obszar. Nieporozumienia, które darzały się pomiędzy pokoleniami czy członkami rodzin. Wszystko, co prowadziło do porzucenia rodziny, dzieci, rodziców, wstąpienie do sekt. Niech Twe serce, które przebacza, otoczy swoją miłością całe moje drzewo genealogiczne, by wszyscy przodkowie odnaleźli w Tobie harmonię i miłość. Następny obszar. Ci, którzy musieli zaznać niesprawiedliwości i niewymownych cierpień. Kolejny. Wszyscy, którzy ulegli pokusie bałwochwalstwa, przeciwstawią się teraz bałwochwalstwu pod wszelkimi jego postaciami, jakie miało miejsce w przeszłości. Odrzucam bożki, którymi mogły być pieniądze, zaszczyty, uroda, władza, biżuteria, zwierzęta, cokolwiek posiadamy i tak dalej. Kolejny obszar. Kładę tamę wszystkim negatywnym skutkom obciążających moje dziedzictwo, których źródłem mogła być odmienność i różnice języków, kultur, ras. Odrzucenie z powodu też defektów, zniekształceń fizycznych, nienormalnych czy opóźnionych w rozwoju dzieci. Kolejny obszar. Zakłócenia w komunikacji. Odrzucam wszelkie niedomówienia, niezrozumienia, upór, wady wymowy, zwłaszcza jąkanie się, bluźnierstwa, złośliwości, kłamstwa, klątwy, przekleństwa. I ostatni obszar, wymieniany przez księdza Duclo, chorobliwe stany ducha. Stawiam zaporę każdemu rodzaju głębokiemu, złemu samopoczuciu wywołanemu przez poczucie niegodności, bezużyteczności, smutkowi nie do powstrzymania. Mówię nie depresji emocjonalnej, wszelkim paraliżującym traumom, rozgoryczeniu, odrzuceniu itd. I wreszcie na końcu zazdrość, bluźnierstwo, przeklinania, klątwy, które były w mojej rodzinie. Wszystko to zanurzam w krwi Chrystusa. Przepraszam za ten wyczerpujący dosyć cytat, ale chciałbym, żebyśmy tu mieli pełny obraz, powiedzmy, o co się można modlić przy tych relacjach pokoleniowych. W takim ujęciu przebaczenie służy więc duchowej pomocy zarówno żywym, czyli uwolnienie od blokad, opresji, chorób, a również zmarłym, skrócenie kar czyśćcowych i łaska zbawienia dla nich. potrzebna dyspozycja przede wszystkim przebaczenia. Więc to kontekst uwolnienia, kontekst uzdrowienia. Uzdrowienie, modlitwa o uzdrowienie, według Leo Thomasa, jest elementem kultu religijnego i modlitwy uwielbienia Boga. Celem tej modlitwy jest uzdolnienie osoby lub grupy ludzi do stanięcia w Bożej obecności za swoją potrzebą doświadczenia miłosiernej miłości Boga ze swoją potrzebą doświadczenia tej miłości przychodzącej właśnie w tej potrzebie. W tym kontekście jest podnoszone uzdrowienie międzypokoleniowe i ten rodzaj uzdrowienia odnosi się do ran, zaburzeń przekazywanych człowiekowi przez jego przodków. Tak to definiuje dokument Komisji Doktrynalnej Międzynarodowych Służb Odnowy Charyzmatycznej, właśnie wskazówki do posługi modlitwą uzdrowienia. Pojęcie uzdrowienia pokoleniowego w kontekście katolickim spopularyzował amerykański zakonnik ojciec Robert de Grandis książką pod tym samym tytułem. Mówi o uzdrawianiu żywych przez modlitwy zmarłych, o uzdrawianiu odziedziczonych psychologicznych, fizycznych, duchowych słabości przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Poprzez uzdrowienie określonych trudnych problemów fizycznych, umysłowych, emocjonalnych, duchowych, poprzez błogosławieństwo całego wnętrza człowieka polegającego na wybaczeniu, ma się dokonać zmiana wzorca zachowań przyszłych pokoleń. Zaznacza, że proponowana modlitwa nie jest dla początkujących chrześcijan, gdyż może być źle zinterpretowana, a charyzmaty Ducha Świętego, które są w tej modlitwie narzędziem diagnostycznym, mogą być źle wykorzystane. To Duch Święty wie, co może być uzdrowione i daje na przykład wyobrażenie, odczucie pogrzebanych żywcem emocji z dawnych czasów, dokonuje przeglądu życia i zatrzymuje przy okolicznościach, których skutki on chce przemienić. Prowadzi do źródła problemu, a następnie do Jezusa jako lekarza, który dokonuje terapii. Ciekawe w ujęciu Roberta de Grandisa jest to, że odwołuje się do historii własnej rodziny i pokazuje, jak on się zmieniał pod wpływem właśnie modlitwy o uwolnienie, czy przepraszam, modlitwy o uzdrowienie pokoleniowe. Najważniejszy wniosek, postawa wybaczenia jest uzdrowieniem. Gdy człowiek wybacza członkom rodziny, odcina więzy grzechu, ich grzechu. Oddaje ich Jezusowi i wtedy prawdopodobnie doznaje uzdrowienia. Jego zdaniem można założyć, że większość rodzin ma w swojej historii trudne doświadczenia. Nieoddane Bogu wpływają na tworzenie się fałszywych wzorców powielanych przez następne pokolenia. Króciutko wspomnę, że w najnowszym podręczniku z seminarium uzdrowienia wewnętrznego wydanym przez Szkołę Nowej Ewangelizacji w Lublinie tam jest propozycja 14 tygodni takiej modlitwy, 6 dni, codzienna modlitwa przez 6 dni w tygodniu, razem 84 dni. 2 dni są poświęcone uzdrowieniu międzypokoleniowemu, mniej więcej z takim wprowadzeniem. Bóg jest miłością, gdy ktoś wybiera innego Boga, oddaje i poświęca swoje życie komuś lub czemuś poza Bogiem, Ojcem Jezusem, Duchem Świętym. Często konsekwencje tej decyzji wpływają na życie kolejnych pokoleń. Dokonując takiego wyboru, człowiek sam ściąga na siebie i swoją rodzinę karę. Podręcznik zachęca do przebaczania najbliższym osobom w rodzinie do 4. pokolenia, jeśli ich błędne, grzeszne wybory mają negatywny wpływ na życie danego człowieka. I trzeba zwrócić uwagę na to, co mniej więcej to samo, co mówił nam ksiądz Bytów. Zachęta, by nie oskarżać przodków, ale przede wszystkim podjąć pokutę w ich imieniu i zadośćuczynienie Bogu oraz przebaczyć swoim krewnym, wyrzec się też w imieniu krewnych wszelkiego zła, powierzać przodków Bogu, ogłaszać Jezusa Panem swego rodu i zanurzać ich w najdroższej krwi Chrystusa. Tylko tytułem informacji, dosyć mocno w swej posłudze taki misjonarz James Manjakal, pewnie znany, który bywa w Polsce, on też podejmuje to uzdrowienie międzypokoleniowe, jedną książkę napisał na ten temat. I zwraca uwagę na to, że na przykład czym innym będzie morderstwo, grzech morderstwa, a czym innym skłonność do jego popełniania. On tutaj przywołuje przykład biblijny, na przykład duch morderstwa, czyli skłonność do zabijania, zniewoliły niektórych Żydów od czasu morderstwa popełnionego na Ablu. Uleganie tego rodzaju nieprawości doprowadziło do zabicia tak wielu proroków, co ma swoje konsekwencje pokoleniowe. I w Łukasz 11, 50-51 Jezus mówi: od tego pokolenia zażąda się rozliczenia z krwi wszystkich proroków od stworzenia świata. W innym tłumaczeniu, na tym pokoleniu ta krew będzie pomszczona. W tym kontekście Manjakal rozumie nieprawość, niegodziwość, ułomność w życiu człowieka jako skutek, przekleństwo grzechu, które stają się bożkiem w sercu człowieka. Owo przekleństwo rozumiane jako zarzewie grzechu, skłonność może mieć miejsce w życiu człowieka z powodu jego własnych grzechów lub grzechów członków jego rodziny i dlatego jest potrzebna modlitwa o uzdrowienie drzewa rodzinnego. Kontrowersje wokół tego tematu. Stary test, najpierw egzegeza, a potem dogmatyka. Stary Testament nie ma trudności z akceptacją konsekwencji ludzkich grzechów, które ujawniają się w przestrzeni międzypokoleniowej, na przykład 20 rozdział Księgi Wyjścia. Ja jestem Panem, Bogiem zazdrosnym, za grzechy tych, którzy mnie nienawidzą, wymierzam karę ich potomkom nawet w trzecim, czwartym pokoleniu. Oczywiście fragment ten trzeba widzieć na tle obietnicy, którą Bóg składa w następnym wersecie. Tym zaś, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań, okazuje miłosierdzie do tysiącznego pokolenia. Nie należy zwracać uwagi tu na liczby, lecz na kontrast. Tysiąc było dla Żydów tamtego czasu liczbą niemalże nieskończoną, natomiast trzecie i czwarte pokolenie oznaczało ludzi danej epoki, uchwytnej za życia jednego człowieka w relacji do swoich krewnych. Autor natchniony mówi więc tu o wspólnej, rodzinnej odpowiedzialności za wierność przymierzu z Bogiem. Odstępstwo od tego przymierza, od wierności, mogą prowadzić do daleko idących skutków. Katolicki komentarz biblijny z Masłowskiej Serii Biblijnej do tego fragmentu pisze tak. Jahwe jest namiętnie oddany Izraelowi, dopilnuje, by grzechy zostały ukarane, nawet jeśli kara miałaby dotknąć dzieci rodziców, którzy je popełnili. Lud to coś więcej niż jedno pokolenie. W Biblii grzech oznacza zwykle jednocześnie i czyn, i jego konsekwencje. Konsekwencje lub ciężkie położenie, w jakim się ktoś znajduje z powodu popełnionych grzechów, są czasem opisane jako zesłane bezpośrednio przez Boga, czasem zaś są naturalnym rezultatem działań człowieka. Oczywiście trzeba to wszystko widzieć na tle Ezechiela 18:1. Nie będziecie więcej powtarzać tego przysłowia: ojcowie jedli kwaśne winogrona, a dzieciom cierpną zęby. Zapytacie, dlaczego syn nie odpowiada za winy ojca? Bo umrze tylko ten człowiek, który grzeszy. Biskup Siemieniewski słusznie wskazuje nietrafne interpretacje tegoż cytatu na temat dziedziczenia win ojców przez synów u niektórych autorów. Sam jednak w niektórych artykułach nie przywołuje wszystkich tekstów, które wyraźnie pokazują taki związek. Problemy dogmatyczne. Właśnie biskup Siemieniewski w nawiązaniu do katechizmu nr 1263 stwierdza, że nie można uczyć zgodnie z nauką Kościoła, że jakieś demoniczne siły pętające człowieka mogą przetrwać kąpiel sakramentu chrztu i są nieusuwane aż do chwili modlitwy o pokoleniowe uwolnienie. Kanon ten jednak mówi o przeszkodach na drodze do wejścia do Królestwa Niebieskiego, a nie o doczesnych skutkach grzechu. Dlatego dla problemu zdrowienia międzypokoleniowego bardziej do tego problemu odnosi się numer 1264, który mówi, że w ochrzczonych pozostają jednak pewne doczesne konsekwencje grzechu i do nich właśnie jest skierowana modlitwa o zdrowienie pokoleniowe. W centrum oczywiście widzimy wiarę w Pana Jezusa. Nie podlega żadnej konsekwencji fakt, że uwolnienie od przekleństwa zła dokonuje się przez wiarę w Chrystusa i to jest w centrum tej modlitwy. Wy przez wiarę jesteście strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Myślę, że wokół dyskusji, wokół tego problemu właśnie ten element wiary, która ma towarzyszyć przyjmowaniu sakramentu, zwłaszcza chrztu świętego, jest istotny, bo jak mówi katechizm w 11:28, skutki sakramentu zależą także od dyspozycji przyjmującego, w przypadku sakramentu chrztu od dyspozycji rodziców chrzestnych. Brak osobistego nawrócenia po chrzcie trwa odejście do Boga, od Boga fasadowa wiara rodziców i chrzestnych osłabia owoce sakramentu w dziecku, okrada cały Kościół z łaski i może negatywnie oddziaływać na najbliższych. W książce mojego przedmówcy, księdza Jana Reszki, jest bardzo ciekawy przykład na temat związania łaski sakramentu chrztu świętego. Z braku czasu już nie będę tego cytował. Na koniec tylko numer 405 katechizmu. Chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi grzech pierworodny i na nowo kieruje człowieka do Boga. Ale konsekwencje tego grzechu dla osłabionej i skłonnej do zła natury pozostają w człowieku i wzywają go do walki duchowej. A w numerze 408 to wyrażenie grzech świata określa także negatywny wpływ, jakie wywierają na osoby sytuacje wspólnotowe i struktury społeczne, które są owocem grzechów ludzi. No i taką strukturą społeczną może być rodzina. Ojciec Witko, znany z posługi takiej właśnie modlitwą o uwolnienie od skutków pokoleniowych, ciekawe zdanie kiedyś wypowiedział, na tym tle warto by je chyba przytoczyć, że pokoleniowe skutki grzechu nie działają w człowieku do momentu popełniania przez tego człowieka osobistego grzechu i wówczas siły zła w sposób spotęgowany oddziałują na niego. Wnioski. Modlitwa o uzdrowienie, czy też przebaczenie międzypokoleniowe należy widzieć w świetle wspomnianego już numeru 1264 katechizmu. Zadośćuczynienie za grzechy przodków, przeproszenie Boga i ludzi, postawa wybaczenia krzywdy w imieniu przodków implikuje aktywną postawę wiary i odwołanie się do mocy paschalnej ofiary Chrystusa. Z tego powodu posiada duży walor ewangelizacyjny. Modlitwa o uzdrowienie pokoleniowe wypływa z wiary w moc Pana Jezusa, prowadzi do odkrycia mocy Chrztu Świętego i innych sakramentów i tak naprawdę powinna być narzędziem ewangelizacji. Nie bez znaczenia jest fakt, że w tej modlitwie zwracamy na skutki grzechów przeciwko pierwszemu, piątemu czy szóstemu przykazaniu, bo dzisiaj zwiększa się bardzo liczba osób w tym względzie bardzo zaburzonych, poszukujących uzdrowienia fizycznego czy duchowego, a którzy niejednokrotnie sięgają po środki pochodzenia magicznego czy okultystycznego. Także to jest potężny obszar, otwiera się obszar dla ewangelizacji. Trzeba pogłębionej katechezy, żeby jednak nie traktować takiej modlitwy magicznie jako antidotum na wszystkie problemy, bo można potraktować taką modlitwę jako pretekst do ucieczki od odpowiedzialności za własne życie i postawy moralne. W związku z tym potrzebne jest tutaj precyzyjne prowadzenie ludzi. Bardzo dziękuję za uwagę. Przepraszam, że przedłużyłem.